Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam Państwa w Arsenale Kultury. W środowisku artystycznym trwają od paru dobrych dni gorące dyskusje i wyraźne ożywienie. Wszystko za sprawą projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Powstanie tego projektu ustawy to efekt wieloletnich starań organizacji reprezentujących twórców kultury ze wszystkich dziedzin. Projekt ustawy, który trafił do konsultacji międzyresortowych i publicznych, przygotowali artyści z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. I dzisiaj ten projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania. Moimi gośćmi są dr Janusz Janowski, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, malarz, muzyk, filozof oraz Andrzej Biernacki, malarz, krytyk artystyczny, właściciel galerii Browarna. W pierwszej części naszej audycji porozmawiam z Andrzejem Biernackim. Dzień dobry.
Witam.
Obserwuje pan środowisko artystyczne, a raczej mogę powiedzieć jego zmagania o to, żeby jakieś zabezpieczenie dla artystów było, żeby ich los był w jakiś sposób łatwiejszy. Jest pan prywatnym przedsiębiorcą, jeśli można tak powiedzieć, o właścicielu prywatnej galerii. Proszę mi powiedzieć, jak z pana perspektywy powinno to pana zdaniem wyglądać? Jakie jest optymalne rozwiązanie dla twórców, którzy funkcjonują w Polsce, a którym wiemy o tym dobrze, że powodzi się różnie?
To znaczy, może ja zanim przejdę jakie jest moje zdanie na temat optymalnego rozwiązania, to chciałbym się skupić nad pewnymi zjawiskami, które wystąpiły przy okazji pracy nad tą ustawą, nawet wcześniejszymi jeszcze różnymi zjawiskami, których rzeczywiście też celem było jakieś uregulowanie tych spraw, które ma regulować ustawa. Ja od wielu lat obserwowałem te wszystkie zmagania środowiska w różnych oczywiście jego częściach. Między innymi byłem na wielu posiedzeniach Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, które również wzięło na swoje barki ten ciężar przygotowania jakichś zapisów, które by regulowały ten stan. Cieszyłem się, szczerze powiedziawszy, z tego, widząc te wysiłki w tym kierunku, akurat tego środowiska, bo rzeczywiście sytuacja była nieciekawa, mnóstwo artystów nieubezpieczonych i to właściwie niezależnie od tego, jaki poziom artystyczny reprezentują, no, czyli właściwie wychodzimy z tego, że praktycznie większość środowiska jest po prostu zwyczajnie nieubezpieczona. Już nie mówiąc już nawet o dochodach i rzeczywiście ja byłem ciekawy, jak to się wszystko potoczy, ale z drugiej strony coraz bardziej, im bardziej w tym uczestniczyłem, to coraz bardziej mina mi rzedła, dlatego że widziałem, że to środowisko Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej zdecydowanie parło w kierunku zabezpieczenia artystów, ale tylko w jego części.
Ja wejdę w słowo, tak. Bo tam są dosyć poważne nazwiska. W Obywatelskim Forum Sztuki Współczesnej w tej dyskusji takiej panelowej w 2012 roku wzięli udział m.in. Mikołaj Iwański, Zbigniew Libera, Kuba Schroeder, Hanna Wróblewska, moderował Karol Sienkiewicz. To są dosyć poważne i znane nazwiska w środowisku sztuki.
No tak, no Hanna Wróblewska przecież to jest dyrektor Narodowej Galerii Sztuki, ale przecież była też Joanna Mytkowska, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale w ogóle wszystkie te nazwiska, które tam funkcjonowały właśnie w ramach tego forum, wydawałoby się, że to właśnie takie osoby powinny na ten temat dyskutować. Natomiast to, co z tego wynikało, to widać było, że te starania idą w kierunku zabezpieczenia interesów artystów, ale tylko ich części tego środowiska, mianowicie tej części, która współpracowała z instytucjami, które były reprezentowane przez te osoby, które w tym forum zasiadały. No więc między innymi ktoś, kto funkcjonował z Zachętą czy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, mógł być pewny, że jego interesy tu będą w jakiś sposób zabezpieczone, jeżeli w ogóle coś się z tego wyjdzie.
Jeśli nasi słuchacze chcieliby sobie doprecyzować, jakie to są nazwiska, to czy można ich skierować do kolekcji instytucji współczesnych sztuki, bo tam to są w sumie te same nazwiska powtarzające się, tak jakby to spektrum artystów w Polsce ograniczało się dosłownie do 5-6 osób.
No może trochę więcej, ale to tak czy inaczej było to niewiele w stosunku do całego środowiska, bardzo niewiele i to najczęściej dochodziło o zabezpieczenie interesów artystów, którzy i tak mieli te interesy zabezpieczone, bo ja kiedyś stworzyłem takie listy, które wziąłem z internetu ogólnie dostępnych portali. Zobaczyłem, jakie są zakupy instytucji publicznych do zbiorów publicznych tych artystów, to były sumy rzędu kilkuset tysięcy złotych, a czasami nawet i powyżej miliona. Takie były zakupy tych artystów, których chciała obywatelstwo Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej związane z tymi artystami instytucjonalnie chciało jeszcze dodatkowo zabezpieczyć, na przykład w ten sposób, że będą wypłaty za wystawy. Artysta, który praca jego została zakupiona do zbiorów kilkaset tysięcy złotych albo kilkadziesiąt tysięcy nawet, to jeszcze takiego artystę zabezpieczało się, że on dostanie 3000 za wystawę indywidualną w zachęcie, na przykład 3800 złotych za udział w zbiorowej.
Więc mi tutaj to od razu się przypomina ten sławny artykuł Moniki Małkowskiej, Mafia bardzo kulturalna, który tak wtedy chyba swego czasu trochę obnażył i tak do świadomości publicznej przekazał taką dziwną strukturę jak gdyby wzajemnych powiązań w tym środowisku.
Tak, oczywiście, to zresztą ten artykuł Moniki, jeszcze innych osób, które pisały o tym, ale tak czy inaczej to właśnie pokazywało, że były takie próby podejmowane, ale te próby podejmowane przez środowiska sztuki bez konsultacji ze środowiskami rządowymi, czy politykami, albo w ogóle ludźmi, którzy przygotowują ustawy, czyli powiedzmy z komisjami sejmowymi i tak dalej, to nie ma to po prostu racji bytu, bo to zawsze będzie jakiś rodzaj starań o kolejną naszość. Więc oczywiście z tego nic nie wyszło. I teraz właśnie chciałem powiedzieć, że jak zobaczyłem i posłuchałem tych wypowiedzi ludzi, którzy przygotowywali tą ustawę, no to się bardzo ucieszyłem, bo przynajmniej parę osób wśród tych przygotowujących to nie byli miłośnicy tego rządu, a jednocześnie, ponieważ chodziło tu o dużo ważniejszą sprawę i dużo istotniejszą dla środowiska niż tylko jakieś wzajemne animozje, to te osoby potrafiły zawiesić na kołku pewne swoje właśnie animozje i postanowiły się dogadać. Bardzo mi to ucieszyło, dlatego że no w tej chwili to właśnie, znaczy do tego momentu to były właściwie rozmowy po przynależności głównie. Jeżeli osoba była przeciwko, na przykład miała inne preferencje niż aktualnie sprawujący władzę, no to oczywiście krytykowała wszystko w szambuł, a nawet czasami krytykowała zanim ten rząd cokolwiek zrobił. W związku z tym to zjawisko tej współpracy w ramach jakiejś ciekawej inicjatywy, uważam, że to jest bardzo pozytywny moment.
A pan jako właściciel prywatnej galerii, czy nie lepiej jednak, jeśli rynek sam sztuki reguluje tego rodzaju rzeczy, który artysta jest potrzebny, którego artystę się kupuje?
Idealnie by było, gdyby tak było. Ja akurat należę do artystów, który szczerze powiedziawszy na rynku krajowym niewiele zarobił ze swojej pracy, natomiast dochody, które miałem na rynkach zewnętrznych, uprawniają mnie, nie mogę po prostu ulec takiej na przykład retoryce, jaką czytałem we wpisach komentujących tę ustawę, że po prostu że artyści to nie robią, albo w ogóle, że będą finansowane te rzeczy, te przedsięwzięcia, książki, które nie są czytane, czy filmy, które nie są oglądane, albo obrazy, które są źle namalowane, więc to moim zdaniem tutaj nie zachodzi, dlatego że jeżeli inne środowiska są w stanie kupić mój produkt, a nie jest w stanie tego wygenerować krajowy rynek, no to znaczy, że coś z tym rynkiem jest nie tak. I troszeczkę niestety wiem, że bardzo politycy bardzo się tego boją, tego stwierdzić, ale niestety ta sytuacja artystów to jest w dużej części też za sprawą gnuśności środowiska miejscowego, że tutaj promuje się właściwie rozrywkę, albo nawet coś, co nawet nie jest rozrywką, ale w ogóle nie ma żadnych ambicji artystycznych, natomiast coś, co jest rzeczywiście ambitne, nie są w stanie wysupłać ani utrzymać, że tak powiem, artystów. To społeczeństwo nie jest w stanie, ani nie ma chęci utrzymywać artystów. Zresztą tu, ta ustawa akurat w ogóle też tego nie dotyczy, bo tutaj jak rozumiem, albo jak zrozumiałem dotychczas, chodzi o to po prostu, że artyści produkując jakieś dzieła, z tych dzieł korzystają inni przedsiębiorcy, niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują ten produkt, ale jednocześnie nie płacą podatków. To ich właśnie nic nie kosztuje dysponowanie wytworami artystów. Zorientowałem się też po różnych danych, że różnica, jaką po ustawie mają płacić ci przedsiębiorcy, będzie i tak 30 razy mniejsza niż ta część, którą płacą przedsiębiorcy niemieccy tego samego sektora.
Czy w ten sposób się wspiera na zachodzie artystów też, poprzez takie rozwiązania?
Że wspiera się w ten sposób. Natomiast pierwszorzędną sprawą jest to, że ci, którzy się wypowiadają, w ogóle nie znają jeszcze tej ustawy. Tam jest ponad 60 artykułów. Trzeba się naprawdę z tym bardzo szczegółowo zapoznać, żeby przyjąć jakiekolwiek stanowisko w tej sprawie. No, na przykład właśnie przeczytałem to zdanie pana Gwiazdowskiego z Centrum Smitha i ja właśnie byłem zdumiony po prostu, że on takie wypowiada, takie historie właśnie o tych nieczytanych książkach, o tych obrazach nieoglądanych i o tej muzyce niesłuchanej, że ona będzie przede wszystkim dofinansowywana. No to jest kompletna nieznajomość w ogóle rzeczy, ale jednocześnie mająca pozory znawstwa i jednocześnie mogące rzeczywiście robić wodę z mózgu ludziom, którzy się na tym specjalnie nie znają, a jednocześnie to obserwują. I no czują się w obowiązku skomentowania.
Może być taka powszechna opinia, albo może być takie pojęcie ludzi o sytuacji artystów, no, którzy patrzą na gwiazdy seriali, patrzą na piosenkarzy, którzy umieszczają swoje zdjęcia w portalach społecznościowych z zagranicznych wojaży, że to środowisko generalnie ma się dobrze. A...
Moim zdaniem największych i najbardziej trudnych punktów, które będzie do rozstrzygnięcia dla twórców tej ustawy, mianowicie rozdzielenia spraw, co jest twórczością, co jest kreacją, a co jest działalnością rozrywkową. To jest niesamowicie będzie trudne, bo podejrzewam, że tu będzie duży problem, żeby to jakoś podzielić, oczywiście na poziomie ustawy. Była kwestia nawet niedawnych rekompensat za lockdownowe straty niektórych środowisk i rzeczywiście tam w niektórych przypadkach chodziło o to i podejrzewam, że to też było solą tego całego sporu i właśnie jest tego sporu solą właśnie to, że niektórzy twórcy rozrywki domagali się zwrotu powiedzmy 2 milionów złotych za, i to było 50% zarobków w roku poprzedzającym, no więc czyli roczne dochody na poziomie 4 milionów złotych, no to tutaj, jeżeli społeczeństwo na przykład ma na myśli tego typu twórcę i nie jest to rozdzielone, czyli ten twórca nie jest oddzielony od twórczej działalności artystycznej, tylko to jest twórca rozrywki, no to wtedy rzeczywiście może to wywołać społeczeństwo gniew.
I ten cały system, który obejmował twórców, no też wydaje się, że był do tej pory dosyć taki no, niesprawiedliwy. Chodzi o sam system jakichś ubezpieczeń artystów. Ja znam twórców, którzy rzeczywiście odmawiali sobie jakiegokolwiek ubezpieczenia i to się kończyło często bardzo tragicznie, kiedy rzeczywiście już usług na przykład swojego życia nie mieli już za co żyć, bo rozumiem, że tego rodzaju uregulowania też są istotne.
To są rzeczy po prostu życiowe. Te wszystkie ustawy wcześniejsze, one jednak w jakiś sposób różnią niektóre środowiska, no bo przecież wiemy o Funduszu Kościelnym, wiemy o KRUS-ie i o różnych innych, czyli to były już jednak ukłony w kierunku, to już były jakieś regulacje dodatkowe, czyli to nie było tak rzucone na żywioł, tylko to już były pewne środowiska objęte jakąś jednak, jakąś, nazwijmy to mecenatem państwowym, te składki mniejsze opłacali, więc nie widzę powodu, żeby nie objąć czymś takim tego typu pomocą i w ogóle opieką, albo przynajmniej uwagą środowisk artystycznych, które mają dochody no, absolutnie nieuregulowane i nawet osoby, które dobrze funkcjonują, które są w stanie sobie zapłacić ubezpieczenie, to i one też mają bardzo nieuregulowane dochody i zawsze ta niepewność nad nimi wisi i to rzeczywiście nie jest przyjemna sytuacja. Ja pamiętam, że zawsze tak było jeszcze za poprzedniego ustroju, a nawet i później, że w normalnych etatowych pracach, jeżeli na przykład spóźniała się z jakichś powodów pensja od 2 czy 3 dni, no to oczywiście te środowisko podnosiły raban, że jak to i tak dalej, więc że to właściwie powinno, nie powinno tak być, że tutaj 1 czy 2 dni poślizgu, a tu trzeba sobie zdać sprawę, że artyści czasami czekają na swoje pieniądze, czy w ogóle na jakiekolwiek pieniądze miesiącami. To nie musi być artystą, no ale to jest sytuacja absolutnie nieuczciwa, dlatego, że ktoś inwestuje mocno w siebie. Teraz jest też kwestia takie opowiadanie, że jeżeli jest książka nieczytana, to jest właśnie jedynym argumentem za tym, że po prostu takiego artysty nie należy do zawodu, no w ogóle nawet go nie należy zaliczać do twórców. No jeżeli my wiemy mniej więcej, co społeczeństwo promuje, a czego nie promuje, oczywiście mówię o szerokich upodobaniach, o gustach szerszych mas, więc to rzeczywiście to byśmy się tutaj nieźle zagonili w kozi róg, bo by się okazało, że byśmy tutaj rzeczywiście, że to, co społeczeństwo poprzestali na tym, co społeczeństwo promuje, to byśmy poprzestali na tym, że już niestety jesteśmy w głębokim zaułku.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory pan zawsze uważnie śledził tego rodzaju zmiany i procesy, to tak samo będzie pan tutaj uważnie też śledził dalsze losy tej ustawy.
Tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
W drugiej części naszej audycji rozmawiam z doktorem Januszem Janowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Joseph Beuys powiedział swego czasu, że każdy jest artystą i wszystko jest sztuką. Zacznijmy zatem od tego, kto będzie beneficjentem ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Jak ta ustawa definiuje artystę? Jak definiuje artystę w dzisiejszym świecie, w którym wiadomo, jest to definicja bardzo płynna? Czy ustawa sobie jakoś poradziła z tym problemem?
W świetle zapisów ustawowych Artystą jest ten, kto aktywnie wytwarza obiekty sztuki, ale jednocześnie są różne akcenty. Silniejszy położony jest na nie tylko realizację obiektów sztuki, ale także na ich zbywanie, czyli uczestniczenie w wymianie handlowej, jednym słowem sprzedaż dzieł sztuki. Ale jest też dostrzeżenie tego problemu, że artyści nierzadko nie otrzymują za swoje dzieła zapłaty, nie uczestniczą skutecznie w rynku sztuki z różnych powodów. Albo z powodu tego, że na przykład społeczność nie jest przygotowana na taką formę sztuki, jaką dany artysta prezentuje. Znamy to z historii, chociażby w odniesieniu do takich legendarnych postaci sztuki europejskiej jak Modigliani czy Van Gogh, lub też z takich powodów, że rynek sztuki jest tak tworzony, że pomija jakieś świeże, nowe trendy i w ten sposób artyści tworząc swoją sztukę wcale nie muszą uczestniczyć w tej wymianie handlowej i nie sprzedają swoich dzieł sztuki. Ustawa także i tę kwestię porządkuje i w tym sensie artystą nie jest tylko ten, kto wytwarza dzieła sztuki i później je sprzedaje, ale właśnie ten, który nade wszystko je wytwarza, jest aktywny twórczo, to znaczy je wystawia na wystawach, a też je realizuje. W tym drugim kroku ustawa zabezpiecza artystów w ten sposób, że artysta, jeżeli przez okres kilkuletni nie sprzedawał wielkości wskazanej w ustawie, ta wielkość jest różna dla różnych dziedzin sztuki, uwzględniając specyfikę rozmaitych aktywności artystycznych. Jeżeli artysta nie uzyskał kwoty, jaka jest tam wskazana, wystarczy, że zgłosi się do organizacji, tak się one nazywają, organizacje reprezentatywne, czyli oczywiście tutaj kryteria są ustalone przez treść ustawy. Dotyczą oczywiście ich reprezentatywności danych artystów w obszarze określonej aktywności artystycznej. Artysta zwraca się do takiej organizacji i ta organizacja, korzystając ze swojej wiedzy, z członków, którzy znają środowisko bardzo dobrze, będzie mogła potwierdzić aktywność, rzeczywistą aktywność artystyczną danego człowieka i w ten sposób będzie on zwolniony z konieczności przedstawienia zysków płynących z jego aktywności artystycznej.
Tak jak wspominałam o tej gorącej dyskusji, to ona też nie ominęła znanych publicystów. Rafał Ziemkiewicz wypowiedział się w charakterystycznym dla siebie tonie, zwracając głównie uwagę na opłatę reprograficzną, na mocy której mamy płacić zawodowym artystom, których twórczość nas w ogóle nie interesuje, pisze Ziemkiewicz, dlatego tylko, że kupujemy urządzenie dające możliwość po nie sięgnąć, to bezczelna kpina z elementarnej logiki i przyzwoitości.
Jeżeli chodzi o opłatę reprograficzną, jest to kwestia i ten aspekt tej ustawy, który odsyła do przepisów prawa w zakresie ochrony praw autorskich. I musimy wiedzieć, że taka ustawa porządkująca prawa autorskie, także prawa artystyczne od końca 90. lat w Polsce funkcjonuje i ta opłata reprograficzna od lat jest pobierana. Ona jest pobierana jako rekompensata dla twórców kultury z tak zwanego tytułu dozwolonego użytku. Jest to taka kategoria, która opisuje swoistość korzystania ze współczesnych urządzeń elektronicznych. Ta nowa technologia pozwala ludziom na swobodne korzystanie na przykład zamieszczanych przez ludzi zdjęć w internecie, skopiowania utworów muzycznych, ale nie tylko, bo właśnie plastycznych, graficznych, także z tekstów. I w związku z tym, że system nie jest w stanie śledzić każdego takiego przypadku, jednostkowo sankcjonować, to została utworzona na świecie, bardzo jest ta opłata reprograficzna rozpowszechniona i we wszystkich poważnych krajach zachodnich, Francja, Wielka Brytania, Niemcy oczywiście i wszystkie inne, że tak powiem, gospodarki i też państwa rozwinięte kulturalnie, one wszystkie taką ustawę wprowadziły i te pobierane z tego tytułu pieniądze są w tych państwach znacznie wyższe.
Po czyjej stronie będzie koszt tej dodatkowej opłaty? Tak. Czy konsumenta, czy producenta?
Oczywiście, że zasadniczo powinni ponosić je producenci i dystrybutorzy, bo to oni zyskują na tym sprzęcie. Oni oczywiście ustami swoich wysłanników dziennikarskich wykrzykują argumenty, że te urządzenia zdrożeją, jak tylko pojawi się tego typu opłata, ale nikt nie mówią na temat na przykład taki, dlaczego te urządzenia nie staniały w okresie pandemii, kiedy popyt na te urządzenia tak gwałtownie się zwiększył, a zatem nagle w sytuacji wielkiego popytu i zapotrzebowania na te urządzenia jakoś mechanizm regulowania ceny w odniesieniu do kontekstu gospodarczego tu nie zadziałał, ale wykrzykuje się, że jeżeli już będą obłożone te sprzęty rekompensatą dla twórców kultury, to wtedy na pewno zdrożeją. I oczywiście straszy się ludzi, że to ich kosztem. Chciałbym przy tym zauważyć, że na przykład w Niemczech jest dużo wyższa opłata reprograficzna, a sprzęt elektroniczny najnowszy jest niekiedy nawet do 100% tańszy, a 30% to jest standard.
Panie prezesie, tutaj specjalnie zmieniam tytułaturę z doktora na prezesa, bo jest pan prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków. Pomówmy o kondycji środowiska plastycznego.
W 2015 zostały przeprowadzone szczegółowe badania dotyczące tej kwestii. Wykazały te badania, że około ponad 90 niemalże procent tego środowiska, artystów plastyków mówię tutaj, żyje na granicy nędzy. No po prostu żyje w skrajnym ubóstwie. Trzeba mieć świadomość, że problem na przykład w obszarze artystów sztuk wizualnych, plastycznych jest ogromny i jest to skala przerażająca. Musimy wiedzieć, że dla nas, artystów plastyków, jest bardzo mało możliwości zatrudnienia na stałe. Tylko na uczelniach, tych uczelni jest kilka, w szkołach plastycznych są szkoły i wychowanie plastyczne. Wiemy, że ono już jest zredukowane. Chciałbym jeszcze jedną rzecz tu podkreślić. Bardzo często artykułowaną, bardzo mocny argument, który należy jasno po prostu zawołować. Argument to posługiwał się nim dość brutalnie i jednoznacznie inny dziennikarz, mówiąc, że skoro artysta nie sprzedaje swoich dzieł, to trudno, widocznie jest niepotrzebny i powinien się przebranżowić. Otóż no tak egoistyczne i tak skrajnie utylitarystyczne podejście do sztuki no zdradza to, że niektórzy nie rozumieją już w ogóle roli sztuki w kulturze.
Widzę, że pan doktor elegancko nie używa nazwisk. To chyba redaktor Mazurek w rozmowie w RMF-ie taki miał konkluzję.
No tak. Przecież to jest szokujące. Powaga i doniosłość sztuki w obszarze rozwoju kultury nie wynika z jej atrakcyjności finansowej, z jej jakiegoś ekwiwalentu finansowego. Artysta nie po to dzieło tworzy w najgłębszym swoim powodzie twórczym, żeby uzyskać pieniądze i zysk z dzieła, ale są inne powody duchowe. Na przykład Wyspiański w Paryżu wykonywał zlecone zamówienie na witraże bodajże lwowskie i ostatecznie zleceniodawca uznał, że one nie podobają, że nie spełniają jakichś tam wymogów. I w ten sposób Wyspiański został zupełnie bez grosza i nie był w stanie wrócić do Polski. Jan Matejko wysyłał swoje pieniądze, żeby wrócił Wyspiański do Polski. Czyli zgodnie z myśleniem pana redaktora, Wyspiański po prostu powinien się przebranżowić, bo jego sztuka jest nic nie warta, ponieważ po prostu nie zadowolił swojego nabywcy. I no, to jest dla mnie po prostu wstrząsające, do jakiej degeneracji i barbaryzacji życia społecznego doszło, że ludzie reprezentujący w jakimś sensie także obszar kultury, dziennikarze, kompletnie nie dostrzegają już doniosłości duchowej sztuki, jej wartości właśnie w tym obszarze przede wszystkim dla rozwoju kultury i dla rozwoju kraju w ogóle. Kraj nie rozwija się tylko dzięki pieniądzom.
Ostatnio dostałam na Messengerze taką wiadomość od znajomego, dobrego, uznanego malarza, że dzięki tej ustawie jest szansa, że nie umrze z nędzy.
Pamiętam sytuację, kiedy na jednym ze spotkań w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, to spotkanie dotyczyło środowiska muzyków, odbywało się we Wrocławiu, w Filharmonii Wspaniałej, Pięknej Filharmonii Wrocławskiej. I wówczas usłyszałem taką historię, że przedstawiciele środowiska opowiadali, nie pamiętam, kto był inicjatorem tej tego przedsięwzięcia, nie wiem, czy nie sama właśnie Filharmonia, czy jakaś inna instytucja kultury, chciała zrobić piękny, wspaniały kalendarz, na który składałyby się fotografie wybitnych muzyków jazzowych, słynnych, wybitnych muzyków jazzowych, najważniejszych w latach powojennych w Polsce, w ich otoczeniu naturalnym, czyli tam w domu, w ich studio, w ich jakichś miejscach, w których pracują. Pomysł zaczął być realizowany, kiedy przyjechano do tych wszystkich artystów. Okazało się, że wszyscy jak jeden z tych wybitnych, słynnych ludzi, których płyty kupowaliśmy, podziwiamy do dzisiaj ich dokonania, oni wszyscy żyli w takiej nędzy, że właściwie ten projekt zmienił swoją formułę i stał się projektem właściwie takim społecznym, starającym się uzyskać pieniądze, dofinansowanie dla tych ludzi. Jakoś nikt nie ma problemu z płaceniem kilku tysięcy złotych dość regularnie za nowego smartfona, za nowy telewizor, a niech każdy siebie z naszych słuchaczy, niech każdy siebie spyta, kiedy kupił oryginalne dzieło sztuki, i tu podkreślam, od nieznanego artysty. Nie od znanego, bo ci celebryci oczywiście kupują artystów z pierwszych list rankingowych, z pierwszych miejsc list rankingowych, tylko po to właściwie, żeby sobie zapewnić inwestycję finansową, a przy okazji być może podobają im się niektóre z tych obiektów. Ale kto kupił dzieło kogoś nieznanego, ponieważ podobała mu się ta praca i mimo, że kosztowała na przykład kilka tysięcy złotych? Kto taki zakup zrobił przez ostatnie 10 lat? Choć raz.
Panie doktorze, kto będzie decydował o dystrybucji tych środków finansowych? Kto będzie się tym zajmował? Czy to nie jest pewne niebezpieczeństwo takiej kolejnej biurokratycznej machiny, która więcej będzie pochłaniała właściwie środków, niż będzie dystrybuowała?
W ramach ustawy przewidziana jest Izba Artystów, która ma te środki dystrybuować. I oczywiście sam z niepokojem i z pewnym będę oczekiwał formowania się tej instytucji i jak ona będzie realizowała te wyznaczone jej cele. Trudno mi na podstawie tylko zapisów ocenić jej efektywność. Te zapisy były bardzo szczegółowo analizowane, badane już w resortach adekwatnych, więc ja tutaj jakby tytułem zaufania oczekuję, że będzie działało to prawidłowo. Nie jestem w stanie jednak zaręczyć, że tak będzie i oczywiście wydaje mi się, że tutaj trzeba będzie na to oczywiście zwracać uwagę i reagować. Rzeczywiście ten sposób później dystrybucji tych pieniędzy jest formalizowany w ramach pewnej nowej instytucji. No jak on będzie efektywny, tego nikt na razie nie wie.
Pan jako prezes Związku Polskich Artystów Plastyków zadbał o plastyków, a jakie jeszcze grupy były reprezentowane? Czy też
to
tak silnie instytucjonalnie?
Pytanie. Były wszystkie reprezentowane. Trzeba pamiętać, że ta ustawa została sformułowana po bardzo wnikliwych, kilkuletnich debatach środowiskowych. One zostały bardzo efektywnie, świetnie przygotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wówczas, dzisiaj jeszcze i sportu, zwłaszcza przez panią wiceminister Wandę Winogrodzką. Ona tutaj jakby bezpośrednio tą pracę realizowała, wyznaczając na koordynatora działań Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i pan dyrektor dr Artur Szklener wspaniale zorganizował i poprowadził te konferencje. I te konferencje obejmowały w pierwszej takiej turze spotkania w różnych miastach i te spotkania były dedykowane konkretnym obszarom działania artystycznego. I tam się pojawiły takie dziedziny artystyczne jak muzyka, oczywiście sztuki wizualne, taniec, sztuka ludowa, oczywiście aktorzy, film, czy już wszystkie wymieniłem w tej chwili, trudno mi tak szybciutko sobie przypomnieć, ale oczywiście w ramach tych spotkań omawiane były problemy także i architektów w tym zakresie, czy konserwatorów dzieł sztuki, ponieważ oni też zgłaszają swój akces do aktywności artystycznej, ponieważ ich realizacje też zawierają bardzo silny komponent autorski. Oczywiście wszelkie aktywności freelancerów, właściwie ta ustawa jest im dedykowana, tym wszystkim, którzy z wolnej ręki niejako pracują, którzy na oraz własne ryzyko, podejmując to ryzyko, realizują się artystycznie. I tutaj jeszcze raz jedną rzecz chciałbym podkreślić. Naprawdę nieuczciwym argumentem jest argument, że jeżeli artysta nie sprzedaje swojego dzieła, to jest nikomu niepotrzebny. To jest barbarzyńska opinia. Barbarzyńcy rzeczywiście tak uważali. Uważali, że tylko podbój, mamona i dobro materialne tworzy siłę tych cywilizacji barbarzyńskich. Cywilizacja nasza, ugruntowana w Grecji i w Rzymie, jasno wyraża to, że bez tego podłoża duchowego kultura staje się miałka, właśnie doprowadza do egoizmu. To z czym mamy dzisiaj do czynienia, egoizm. Przecież to jest też pewnego rodzaju konsekwencja radykalnego utylitaryzmu, czyli takiego patrzenia na wszystko, co w świecie, co w aktywności ludzkiej z perspektywy pożytku materialnego.
To no, miejmy nadzieję, tak że ta ustawa będzie takim małym kamyczkiem, który trochę zmieni bieg tego trochę dosyć ponuro nakreślonego kierunku, w którym zmierzamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Janusz Janowski.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.
Bardzo dziękuję za Państwa uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Krystyna Różańska-Gorgolewska. Arsenał Kultury.